Laudetur Jezus Chrystus. U nas minęło w studio 6 minut, tak. Natomiast u was tydzień, dwa albo trzy, bo jeszcze się zastanowimy, kiedy drugi odcinek będzie emitowany. Więc będziemy kontynuowali rozmowę. Jeszcze nie odnosimy się do pytań, które pojawiły się w komentarzach, dlatego że myślę, że dopiero za jakieś 3-4 miesiące ponownie się spotkamy, tylko będę musiał umiejętnie przekonywać
Mateusza. O ile jeszcze nie dostanę bana za nasze spotkanie.
To się nie bój, bo na wszystko mam zgodę biskupa tutaj, więc jakby coś było nie tak, to wtedy będę wiedział, więc tu się czuję bezpieczny w tym.
Rozumiem. Ja powiedziałem zgodnie wszystko z poprawnością polityczną w dzisiejszym kościele, bo za to może być też ban. Mogę, pozwolę sobie przerwać jeszcze jedną rzecz, bo kiedyś za cytowanie dokumentów kościoła zostałem wezwany do kurii, bo jeden ksiądz z diecezji łódzkiej na mnie doniósł, że przez cytowanie dokumentów kościoła z 89 roku kongregacji doktryny wiary niszczy jego dzieło ewangelizacyjne, więc musiałem się tłumaczyć z cytowania w internecie dokumentów kościoła, więc
no ale takie też jest,
różnie może być.
Takie, znaczy to akurat rozumiem, że zadaniem kurii jest to, że jeżeli pojawi się informacja, to żeby zweryfikować. Sam doświadczyłem tego, że ktoś tam zadzwonił do kurii, coś tam powiedział, później mnie poinformowali i mówię, tak, było coś takiego. Okej, to tylko wiedz, że coś takiego miało miejsce.
No, mam nadzieję, że uważam, to, jeżeli już, to mogła być weryfikacja, a nie wezwanie w formie oskarżonego.
To jest bardzo
potrzebne, myślę, że w pewnych sytuacjach, bo ludzie też muszą mieć takie poczucie, że czasami mogą gdzieś się zgłosić, jeżeli jest problem. Bo załóżmy, ty wiesz i czujesz się bezpieczny i wiesz, że jesteś wierny Kościołowi. Ja wiem, jestem wierny Kościołowi, jestem tak najbardziej wierny biskupowi, przysięgam posłuszeństwo. Ale różnie jest na parafiach i różni są księża. Jeżeli ci ludzie nie mieliby się gdzie zgłosić, to byłoby tak trochę kiepsko. Zdaję sobie sprawę, że na przykład jak milionowa osoba przychodzi do mnie i zwraca się z tym samym, ja po raz enty muszę tłumaczyć ludziom i to samo, tak jakby jedni nie słuchali drugich, to ja czasami rozumiem, że woli po prostu powiedzieć księdzu i ewentualnie do niego się odnosić, niż tłumaczyć po raz milionowy, że nie? To jest mniej więcej, są przeróżne takie pytania, ale załóżmy, jak ktoś jest nie do końca wierzący albo jest cięty na kościół, to praktycznie pod każdym religijnym filmem pojawi się w międzyczasie komentarz typu, dlaczego Kościół zmienił drugie przykazanie Boże odnośnie do tworzenia rzeźby i tak dalej. I ile razy by to nie było wytłumaczone, ile razy byłoby logicznie wytłumaczone, w zasadzie to nie działa. I tak się pojawi ktoś, kto zada to samo pytanie, myśląc, zobaczcie, jak jestem mądry, bo wiem. No, to jest mniej więcej tak. Więc rozumiem tu działanie kurii, rozumiem działanie twoje, rozumiem działanie moje, spotykamy się po środku, żebyśmy nie popłynęli tutaj. Dobrze, proszę mi powiedzieć taką rzecz. Załóżmy, że czy to kapłan, czy osoba świecka, czyli bez święceń, chciałaby rozpocząć uczestnictwo w liturgii, bądź nauczenie się sprawowania tej najświętszej ofiary. Tylko jest mały problem. Łaciny nie znam. 3 lata w seminarium miałem. Siedziałem po kilka godzin dziennie. Nie szło mi. Chciałbym powiedzieć, że byłem jak Jan Maria Vianney. Chciałbym tak powiedzieć, ale niestety to nie tędy droga. I załóżmy, że ktoś nie zna danego języka. A wydaje mi się, że fajnie byłoby rozumieć, co się czyta. Nie tylko tyle, że czytać, tylko rozumieć.
I tak i nie. Dlatego, że myśląc dzisiaj o łacinie, myślimy w sposób taki postoświeceniowy. Wszystko muszę zrozumieć, wszystko wiedzieć. Znaczy, o co chodzi. Natomiast łacina w liturgii ma dużo większą rolę do spełnienia niż samo zrozumienie. Bodajże w sumie teologicznej, tę kwestię poruszał święty Tomasz, który odpowiadając na podobne chyba pytanie powiedział, że wystarczy, że dusza, która uczestniczy w mszy, wie, że dana celebracja jest na chwałę Boga, to już ją uświęca. Mamy liczne grono świętych, którzy uczestniczyli we mszy świętej w rycie trydenckim, byśmy powiedzieli, byli niepiśmienni, nie znali łaciny, ale przychodzili, byśmy powiedzieli starym językiem, słuchać mszy i jednoczyć całe swoje wnętrze, całą swoją wolę, całe swoje serce z tym, co się dzieje na ołtarzu. Oni wiedzieli jedną rzecz. Tutaj jest sprawowana ofiara Chrystusa. I z taką intencją przychodzi na mszy świętą. I to, że oni nie rozumieli gestu, Kiedyś jeszcze były w ogóle msze ciche, czyli w ogóle nawet nie słyszę, dzisiaj są tak zwane msze recytowane, że ksiądz wiele rzeczy, to co dzisiaj wierni nawet słyszą na mszy trydenckiej głośno, jak nie ma śpiewu, to kiedyś w ogóle była msza tak cicha, prywatna, że ksiądz tylko z ministrantem. Więc mogli spędzić 30 minut w ogóle nie słysząc totalnie nic.
Stąd ten zwyczaj odmawiania różańca przez niektóre jeszcze.
Tak, na przykład, ale to też jest medytacja mszy. To pięknie to wszystko wyjaśnił papież Pius XII w encyklice o liturgii, dlaczego warto...
Jak się nazywa ta encyklika?
Mediator może... Dei.
Okay, dobrze.
Mediator Dei. Wspomniał, z tego co już w seminarium czytałem tę encyklikę, wspomniał, że nie można wymagać od wszystkich takiej samej formy uczestnictwa, bo każdy ma inną percepcję. O ile profesor przyjdzie na mszę świętą, trydencką, znający łacinę i będzie od razu symultanicznie sobie tłumaczył, to dla babci, która może klęczyć całą mszę i odmawiać właśnie różaniec, przyjęcie potem komunii świętej będzie tak samo owocne, jak dla tego człowieka. Dzisiaj mamy takie próbę, no, taki komunizm trochę. Wstań, usiądź. Wszystko rób
jednoś
tak samo.
Ja tak szkolę swoich parafian. Jedność nieraz znaku, za co ich serdecznie
jedność
przepraszam.
Znaku, jedność znaku, jednością aha. znaku. Natomiast jedność w Kościele nie wyraża się w sposób zewnętrzny tylko, ale przede wszystkim w sposób wewnętrzny. Co z tego, że do komunii zachowamy jedność znaku na przykład, jak każdy w głowie będzie miał inną intencję, z jaką idzie do
no ale to już oni za to odpowiadają.
No tak, natomiast, no i właśnie, i stara liturgia wbrew pozorom bardziej akcentuje indywidualną relację do Boga niż nowa liturgia.
Chociaż tak sobie myślę, że...
I teraz łacina, wrócę do łaciny. Łacina dzisiaj nie jest to problem, dlatego że mamy wszystko już przetłumaczone na język polski. Ksiądz, który się przygotowuje do mszy, może wszystkie teksty sobie przeczytać po polsku. Wierni tak samo. Może wiernym na początku kazania przeczytać liturgię słowa, teksty Pisma Świętego, które wyśpiewał bądź przeczytał po łacinie w języku narodowym. To nie jest problem. Dzisiaj, kiedy brakuje nam znaków takich mistycznych, łacina ma bardzo ważny charakter, jeżeli chodzi o właśnie jedność. Wyobraźmy sobie sytuację. Jedziemy za granicę, na wakacje. Jeżeli uczestniczysz we mszy świętej trydenckiej 2-3 miesiące, to już będziesz wszystko wiedział. Wszystko w takim sensie, że nawet na pamięć tekstu chwała na wysokości nauczysz, wyznania wiary, święty, święty i tak dalej, czy tam Baranku Boży, czy innych tekstów, które mówią wierni, będziesz to wszystko wiedział. I ono ma charakter głębszy. Łacina dzisiaj właśnie w mszy trydenckiej jest bardziej znakiem, za którym kryje się głębsza rzeczywistość. Na przykład tego, że wchodzę do kościoła, zmieniam język. Wchodzę w inną rzeczywistość. Język sakralny, martwy. To nie jest język, którym powiem wulgaryzm, oszukam kogoś, powiem, nie wiem, coś złego, zdenerwuję się, wykrzyczę. Wchodzę do kościoła jako do innej rzeczywistości, gdzie zmieniam język. I dla naszej kultury łacińskiej, dla kościoła zachodniego, takim znakiem zmiany języka może być właśnie łacina na przykład. Mogę mieć im szalik i tak dalej. Druga rzecz, jedność kościoła. W Polsce nauczę się uczestniczyć we mszy świętej, będę znał teksty. Jadę do Francji, do Hiszpanii, do Anglii, do Włoch i wszędzie się czuję jak w domu. I z wiernymi, którzy nie mówią po polsku, modlę się tak samo. Ja na przykład tego doświadczyłem, kiedy pojechałem na prywatną pielgrzymkę do Ars i w międzyczasie byłem w La Salette i wieczorem było nabożeństwo, były różne grupy, grupy narodowe. No i był tam różaniec, inne rzeczy i każda grupa mówi po swojemu. Tutaj Niemcy, jak ja jako Polak usłyszałem język niemiecki, to już ręce do góry, będziemy strzelać. Potem jeszcze inna grupa, czy jako katolicy. Nie moglibyśmy się spotkać normalnie w języku wynikającym z tradycji Kościoła, razem się pomodlić. Razem się pomodlić. Bo niektórzy dorobią do tego ideologię, prawda, że a ci po niemiecku, ci po francusku, ci po włosku i zrozumienie i jedność w różnorodności i tak dalej. To jest takie, w moim odczuciu to jest takie pitu-pitu. Natomiast w Kościele chodzi o naprawdę głęboką jedność. To nie jest jedność zewnętrzna, nie? Że się tylko, nie wiem, byli w grupie, złapiemy się za ręce. Sakrament ma czynić jedność wewnętrzną. I język jest bardzo ważny. Język łaciński jest również bardzo precyzyjny. Ja na przykład, kiedy przeczytałem część dokumentów Soboru Watykańskiego II w języku łacińskim, tych dokumentów, które najbardziej dzisiaj teologicznie są, właśnie ze względu na to, że się zajmuję prywatnie tradycją Kościoła i próbując znaleźć odpowiedź na zarzuty teologów tradycjonalistycznych na temat zmiany teologii na przykład po soborze, sięgnąłem do dokumentów w języku łacińskim. Konstytucję o Kościele, konstytucję o liturgii, o ekumenizmie, dekret. Przeczytałem sobie powoli, spokojnie w języku łacińskim i okazuje się, że tam jest w tych takich punktach nefralgicznych jest użyte łacińskie słowa, które jakby przetłumaczyć zgodnie z ich sensem, to myślę, że wiele sporów dzisiaj by w ogóle nie istniało, nie byłoby, chociażby związanych z ekumenizmem, ale to nie jest temat oczywiście na dzisiaj. Język łaciński jest ważny, więc wierny, który nie chce wejść w przestrzeń tradycji Kościoła sięgającej de facto czasów apostolskich tylko ze względu na to, jaką funkcjonalną, nie znam łaciny, więc nie przyjdę, no to jest moim zdaniem argumentacja płytka, taka nie chcę, bo nie odczep się ode mnie.
Zapisałem sobie od razu kilka rzeczy, bo niestety jestem mistrzem dygresji od dygresji i od razu mi się kojarzą pewne rzeczy. To teraz ja pozwolę sobie na chwilę pogadać i później znowu oddam głos. Natomiast tak, pierwsza rzecz, którą dostrzegłem, faktycznie problem tłumaczenia z języków powiedzmy oryginalnych, czyli przez Pisma Świętego Greka, Łacina czy jakieś takie właśnie pochodne na język polski, dyskusja najczęściej w ogóle z kimkolwiek, to jest właśnie kwestia terminologii danego polskiego języka, czyli narodowego w tej sytuacji. Na przykład miałem niedawno taką sytuację, rozmawiam sobie z kimś i ktoś tak do mnie podchodzi, fajny w ogóle facet, tak luźna rozmowa, mówi tak, przy księdza. Nie wiem, czy ksiądz wie. Ja już widzę, że tak podchodzi i coś w ogóle krąży, bo w Piśmie Świętym jest taki fragment, ksiądz wie, nie? Ja mówię, co ty, kurczę? Ale już tak, sposób jego mówienia powodował, że mi się tak wzbudzał sympatię. Mówi, no bo tam Jezus do Piotra to powiedział, wiesz, czy ty mnie kochasz, nie? Ja mówię, no wiem. No i trzy razy. No mówię, no dobrze, no i co? No ksiądz wie, no to jest, wiadomo, o co chodzi, nie? No wiem, o co chodzi, nie? I tak i gram sobie, mówię, no wiem, o co chodzi. No i nie przeszkadza to księdzu? No wiele, co ma mi przeszkadzać? I później dopiero mu wytłumaczyłem, że trzeba sięgnąć do oryginału, no bo tu u nas po polsku jak jest to wytłumaczenie, no czy kochasz mnie, no to niewiele znaczy. Ale jak mamy na przykład powiedziane przy Pana, to trzeba zerknąć, jakie słowo konkretnie jest użyte i co znaczy w innych kontekstach. Tu mamy agape, filios, hieros. Ja i dopiero takie. Mówię, i po co w ogóle ta dyskusja? To jest taka pierwsza rzecz, która mi się skojarzyła, więc jednak warto gdzieś tam sięgać. Ja niestety jestem zbyt cienki w uszach, żeby do języków oryginalnych sięgać, ale na szczęście znam kogoś, kto mi potrafi fajnie to przetłumaczyć i też podpowiedzieć. Natomiast chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo faktycznie pomimo tego, że dzisiaj posługujemy się językami narodowymi, w Polsce niech będzie ten język polski. Cel był taki, żeby lepiej rozumieć, co się dzieje na mszy świętej. Ja mam wrażenie, że 90% osób, które są w Kościele, uczestnicząc w ogóle w liturgii, nadal nie wiedzą, co chodzi.
Nie wiedzą, bo w liturgii chodzi o zupełnie co innego. Mhm. W liturgii chodzi o to, żeby... No, jak definiuje liturgię Sobór Watykański II? Wróćmy do soboru, kochani. Wróćmy do soboru. W liturgii pod postacią znaku dokonuje się rzeczywistość niewidzialna. Więc ja przychodzę na liturgię nie po to, żeby zrozumieć, w sensie, że ja przeczytam i zrozumiem, usłyszę, tylko żeby kontemplować znak, za którym jest rzeczywistość boska. I we współczesnej liturgii, jeśli jest przeakcentowanie, w sensie na zrozumienie tego, co ja usłyszę, to człowiek nie może skupić się na znaku. I między innymi, tutaj taki przykład, który mi przychodzi do głowy, w mojej parafii na mszę trydencką w starszej formie rytu rzymskiego przychodzi bardzo dużo dzieci. Są wielodzietne rodziny, po mszy świętej mamy specjalne błogosławieństwo dzieci. Jak dzieci klękają wzdłuż stopnia ołtarza, tych osób 40 i to takich w wieku takich jurnym, że tak bym powiedział.
Czyli z normalnej mszy dać im ciasteczko, zabawkę, żeby ich zająć, tak rozumiem? A tu wytrzymują.
Wytrzymują i w mszy świętej starej jest bardzo dużo ciszy też. Na przykład kanon odmawia się po cichu. To też jest głęboki znak, ale to nie o tym. I te dzieci wytrzymują 1,5 godziny bez biegania po kościele. W pewnej części jest to zasługa rodziców. Dziękuję wam bardzo, kochani.
Wychowanie dużo znaczy.
Tak, wychowanie dużo znaczy, ale dziecko jest też pociągnięte tym, że widzi coś, co zwraca jego uwagę. I dziecko widząc, tak sądzę, jak rozmawiam z niektórymi po tym, co zostają ministrantami na przykład. Dziecko widząc tajemniczość, której nie rozumie, ona go pociąga. A jak widzi tylko takie hehe chuchłe, wychodzi ksiądz, zabawi, poklaszcze, to dla niego to jest nic nie różni się mentalnie od tego, co by robił w piaskownicy. I teraz to jest bardzo ważne, właśnie wracając do sedna, żeby w liturgii, w ogóle, czy jesteśmy w stanie zrozumieć tajemnicę?
Bóg jest tajemnicą i tajemnicą pozostanie.
Dobra,
pięknie powiedziane.
Jesteśmy w stanie zrozumieć tajemnicę?
Nie.
Właśnie problem tkwi w tym, że wydaje mi się, że w założeniach liturgicznych dzisiaj tkwi błąd antropologiczny, czyli dotykający natury człowieka. Człowiek nie jest w stanie zrozumieć tajemnicy. Nie jest w stanie, z definicji. I jeżeli my będziemy chcieli przedstawić najgłębsze rzeczy boskie, ogołocone z tajemnicy, żeby zrozumieć, do końca, w sensie takim racjonalistycznym, postoświeceniowym, to zniszczymy liturgię. A jeżeli będziemy ją sprawować i celebrować tak, żeby ją próbować zrozumieć, to co się dzieje, i mieć narzędzia do kontemplacji, do rozmyślania w sercu tajemnicy, to dużo bardziej na tym zyskamy jako chrześcijanie i bardziej zyskamy na naszej osobistej, dzisiaj mądre słowo, psychologicznej relacji z Bogiem.
Pamiętam takie początki na mojej obecnej parafii, gdzie mam taki zwyczaj, że po kazaniu staram się usiąść na chwilę po uwielbieniu, czy w ramach uwielbienia też usiąść i w ciszy trwać, nawet jak jest niedziela. I początki były bardzo ciężkie w ogóle. Jak to? Cisza w kościele. Ale o co chodzi w ogóle?
Ksiądz się pomylił.
Tak, ja w ogóle jestem na etapie walczenia, żeby mi w piżamie nie przychodzili i w krótkich spodenkach. I to też mam wrażenie.
I w stringach na nogi.
Mam wrażenie, że jestem tak niezrozumiany w tym, że w ogóle ludzie nie wiedzą, o co mi chodzi, że ja się czepiam. Mówię, ja mam stać na straży świętości tego, czym są sakramenty. Ja jestem obrońcą.
Trzeba zrozumieć ludzi. Dlatego, że nie w takim fałszywym sensie, ale oni naprawdę nie mają poczucia sakrum. I to nie jest ich wina. To jest nasza wina.
No wiem, no ale to moim jest na zadaniem przestrzeni, jest to mówić.
Tak, nie? To co chciał zrobić sobór, wyszło zupełnie co innego. Że naturalne elementy pobożności, kształtowania pobożności, jaką jest cisza, jaką jest skupienie, zostały zupełnie wytracone. I my teraz, ksiądz wychodzi, to jest na takiej zasadzie, że ksiądz na kazaniu krzyczy do ludzi, że ludzie nie chodzą do kościoła, do tych, którzy są. Prawda?
No to jest akurat pomyłka duża, nie?
Duża pomyłka. I więc w takim sensie ja tego nie rozumiałem na początku. I też w poprzednich parafiach, jak byłem, to czasami takie sarkastyczne uwagi robiłem w ramach ogłoszeń na temat ubioru i tak dalej. Ale popełniłem błąd, bo założyłem, że ludzie wiedzą, jak powinno być. I że po prostu tak nie robią. Znaczy, wiedzą, a nie robią. Natomiast zupełnie odwrotnie. Moim zdaniem powtarzam, jest to kwestia wieloletniego, bo to nie nawet 10, 20 lat, tylko właśnie sączenia liturgii jako zabawy. Podam prosty przykład. Na podstawie ministrantów. To nie jest zarzut, bo ja mam wspaniałych ministrantów, bardzo zaangażowanych, naprawdę genialni młodzi ludzie. I ci, którzy służą do mszy świętej według nowego rytu i ci, którzy służą do mszy świętej według starego rytu. Ale jest jedna różnica, która rzuca się w oczy zewnętrznie. Ja nie chcę powiedzieć, że jako ksiądz skupiam się na zewnętrznych formach, ale moje zachowanie zewnętrzne świadczy też o tym, jakie mam podejście wewnętrzne. Idę, prawda, na...
Choć to też jest kwestia intencji, nie? Bo to
jest,
tak...
jest, ale tak. Na przykład zauważam, że ludzie, którzy już dłuższy czas uczestniczą w liturgii tradycyjnej, oni dbają podejrzewam, że ze względu na szacunek do Boga, przynajmniej jak tak podpytywałem. Na przykład to strój. Żaden ministrant w starszej formie rytu rzymskiego nigdy nie przyjdzie w białych butach służyć. Wszyscy elegancko, nawet niektórzy mają w zakrystiach, u mnie w zakrystii, odłożone buty, że przychodzą do kościoła, w zakrystii ściągają buty, w których przyszli, takie może trochę sportowe, i na czas służenia do mszy zakładają eleganckie, tak jakby to było spotkanie z prezydentem. Liczy się jakaś, prawda, tutaj jest jakiś, jakaś kultura. Natomiast u osób, które uczestniczą w nowej formie, ja tego nie zauważam. To musi być bardzo wysoki poziom świadomości, żeby na przykład elegancko wszystko wyszło. Nie? Białe buty, pstrokato ubrany, czy nawet patrząc na wiernych. Kobiety przychodzą z odsłoniętymi plecami, dekoldy wielkie, faceci właśnie, tak jak to mówię, w stringach na nogach, czyli w japonkach na przykład i tak dalej. Jakby nie widzą w tym nic złego. Jakby też forma mojego spotkania z Bogiem, której broni ryt, sposób zachowania, ryt, coś trwałego, no też wpływa na to, jak postrzegam chociażby osobę Boga, bo rzeczywistość, w której uczestniczę po prostu. No.
To kilka rzeczy powiem. Znaczy, bo tak chcę, żeby to wybrzmiało, że to nie jest tak, że my w jakiś sposób atakujemy osoby,
nie.
Bo my mamy kochanych parafian.
Ja się naprawdę zgadzam, tak, to jest tylko...
Na swój sposób wierzących, myślę, że pięknie wierzących, tylko wiadomo, że gdzieś tam staramy się dociągnąć pewne rzeczy, żeby tylko pokazać.
Tak, na zasadzie
nieraz,
kontrastu.
Nieraz nie jest tak. ich wina, a na kwestii skrajności najlepiej podaje się pewne przykłady. Tak. To ja teraz jeszcze kilka rzeczy tutaj. Pierwsza rzecz... faktycznie takie zrozumienie albo chęć zrozumienia Bożej tajemnicy, ale kwestia też myślę, że wieloletnich zaniedbań często w różnych seminariach. To mi opowiadał znajomy, który był przez jakiś czas w Hiszpanii jako ksiądz i on mówi, że dla niego było dużym zaskoczeniem, kiedy usiadł w konfesjonale i na przykład proboszcz, który odprawiał tamtą mszę świętą, nagle przerwał na chwilę mszę świętą, wziął tego księdza, wyprowadził z konfesjonału, powiedział, że tu już się nie spowiada, w ogóle, że się nie spowiada w kościele, bo jest przecież powszechna spowiedź, to jest totalne niezrozumienie, czym ona jest, ale to kiedyś tam tłumaczyłem w odcinku o spowiedzi, czym to było, więc dzisiaj tego nie zaczynamy. No i ten właśnie znajomy mój ksiądz, bez imion, nazwisk, bo to nie chcę tak robić burzy niepotrzebnej, natomiast mówi, że puryfikacja nie była podczas mszy świętej, tylko ksiądz zaniósł później te wszystkie kielichy sobie, wlał wodę z kranu i do kibla. I mój znajomy, ksiądz, padł na kolana od razu i łzy mu uciekły po policzkach. I ten ksiądz taki zdziwiony tam z Hiszpanii mówi, ale co ty robisz do niego? No i dopiero musiał mu wyłożyć podstawy, bo to są takie zaniedbania nieraz. Musiał mu wyłożyć, co się dzieje. I ten ksiądz jak dotarł, co w ogóle się stało, to on sam padł na kolana i przez kilka godzin nie wychodził z toalety. Więc czasami mam wrażenie, że ja w ogóle już nie pasuję do tego świata i chciałbym umrzeć i mieć z głowy takie rzeczy, ale ja kocham liturgię. Mogę i nieraz mam duże niedociągnięcia, sam się uczę. Sam, że w ogóle mam bardzo, bardzo mądrego proboszcza, który mnie też uczy takiego umiłowania do... Myślę, że to określenie, to bojaźń Boża bardzo pasuje. Pamiętam moje początki, mam kaplicę adoracji, staram się dbać o to, żeby codziennie adorować Jezusa. I była taka sytuacja, że tak, właśnie ludzi nie było w kościele, bardzo gorąco, to był sierpień. No to w krótkich spodenkach, no przyznaję, początki takie były. Przyszedłem w krótkich spodenkach, usiadłem sobie, no bo mam pragnienie cały czas adorować Jezusa, a z drugiej strony było tak gorąco, że nie wytrzymałem. No i akurat przychodzi sobie ksiądz proboszcz, tak ręce złożone z tyłu, z różańcem w ręku, po kościele sobie chwilę pochodził i nagle puka w drzwi akurat. No i tak patrzę, ksiądz proboszcz, zapraszam. Księże Michale, bo tak, no chciałem zapytać, czemu ksiądz jest w krótkich spodenkach? Mówię, no jak to, no przy księdze, no jest gorąco, ale poza tym przy księdze nikt nie widzi. I on wtedy tak bardzo poważnie mówi, jak to nikt nie widzi? No przecież tu jest Bóg. I do niego ksiądz przyszedł. Będę pamiętał to do końca życia. Najpiękniejsza lekcja, jedna z piękniejszych lekcji, jaką dał mi wierzący kapłan. Było to cudowne doświadczenie i pomimo tego, że ja mam szczere chęci, czasami jestem w stanie zrozumieć tych ludzi, którzy mnie nie rozumieją, bo sam gdzieś tam jechałem na tym samym wózku, nawet już jako ksiądz. Więc to było takie ciekawe. Ale chcę powiedzieć jeszcze, widziałem reakcję po tym, jak puryfikacja w toalecie. jeszcze lepsza rzecz. Wspólnie byliśmy kiedyś w Ars. Nie wiem, czy pamiętasz, wycieczka z seminarium była taka.
Nie mówię pielgrzymka. Była, w roku kapłańskim.
Tak, nie mówię pielgrzymka, bo to była wycieczka i to trwało wszystko w tak zatrważającym tempie, że nie wspominam jej jako, że byłam w ogóle za granicą. Ale to tak pomijam. Natomiast pamiętam, że wyszliśmy kiedyś na przystanku, znaczy jakiś tam mieliśmy postój i na tym parkingu zatrzymało się jeszcze kilka innych autokarów. I z pewnego autokaru wyszli najpierw ludzie, nie wiem, czy to byli Niemcy, czy to była Francja, nie pamiętam tego ze szczegółami, ale wyszli ludzie, ustawili się gdzieś tam w grupkach i nagle wyszli kapłani w albach i zaczęli udzielać Komunii Świętej. A to oznacza, że msza święta, o, ja tam wszedłem później do autobusu w ogóle, żeby zobaczyć to, byłem przerażony. Msza święta była odprawiana w trakcie jazdy. Więc ja wtedy jako kleryk poczułem, coś jest nie tak. To było, ja byłem na drugim roku wtedy bodajże. Coś było nie tak, już wtedy wiedziałem, ale jak dzisiaj myślę o tym, co się działo tam, to ja z tą mądrością, którą mam, z tą wiedzą, którą mam i z takim, no, z bojaźnią Bożą, miał ochotę ich tłuc po prostu, tych księży, za to, co zrobili. Że ludziom zrobili taką krzywdę.
No zrobili, no.
Genialna reakcja, nie, bo chciałem zobaczyć też twoją reakcję. No, skojarzyło mi się, jak powiedziałeś Ars.
Na czym polega problem? Żeby rozwiązać problem, trzeba dojść do jego źródła, a nie tylko zauważać, nie? Skąd to się wszystko bierze? Wydaje mi się, że znowu powiem po Soborze Watykańskim II, ale to nie jest wina Soboru absolutnie, tylko taka jakaś cezura. Dokonał się pewien zwrot w myśleniu w Kościele. Zwrot, którym ja porównuję do tego, co się stało w filozofii za czasów Kartezjusza. Mianowicie, jak wtedy w filozofii przestano dzięki Kartezjuszowi myśleć o prawdzie tej, której się szuka, jest poza mną, realna koncepcja prawdy, na podstawie której ja buduję swój światopogląd, a nie tworzę. Tak samo w Kościele po Soborze dokonał się pewien zwrot myślenia w duszpasterstwie. Formy, które istniały pobożności, przyjmowanie komunii na klęcząco, postawa klęcząca, w ogóle cisza i tak dalej, one wynikały z pewnego naszego rozumnego patrzenia na objawienie Boże, na teologię. Teologia mi mówi, Jezus Chrystus, Pan nasz i Zbawiciel jest obecny w Najświętszym Sakramencie tak i tak. Więc ergo, konsekwencją poznania prawdy jest dostosowanie do niej swojego życia. Czyli skoro Jezus jest obecny tak, a nie inaczej w Najświętszym Sakramencie, to najlepszą formą zademonstrowania tego, jak wierzyć w daną prawdę wiary w tej perspektywie będzie komunia na kolanach, komunia do ust, milczenie, cisza, bojaźń Boża i w ogóle kontemplacja. W ten sposób, że zmieniło się trochę kształtowanie, tak mi się wydaje, że to nie prawda wiary stała się podstawą naszego funkcjonowania, ale potrzeba człowieka. Skoro człowiek się będzie lepiej czuł, kiedy pójdzie w kolejce do komunii, kiedy rączki wyciągnie po Pana Jezusa, bo tak będzie fajniej, bo będę trzymał Najświętszy Sakrament, tak go dotknę sobie, ojej, taki bezbronny Pan Jezusek, prawda?
A później w spodnie.
A potem tak, a potem Pana Jezusa wycieramy w spodnie, no to potem tak się robi. Jaki jest tego skutek? No, powszechna apostazja, w sensie odejście od wiary. I teraz właśnie powodem takiego, a nie innej formy jest zaniechanie uczenia w seminarium solidnie teologii. Bo jeżeli ksiądz, który wychodzi z seminarium, który ma zdaną ex universe, czyli taki
egzamin
z całej teologii, napisane magisterium i zapytany na pierwszym roku kapłaństwa, jakie są cele odprawiania mszy świętej, on nie jest w stanie powiedzieć, no to przepraszam bardzo. Jeżeli ksiądz zapytany nie jest w stanie powiedzieć, jaki żal za grzechy jest wystarczający do tego, by mieć ważnie odpuszczone grzechy w konfesjonale. I ksiądz nie potrafi tego wyjaśnić, odniesie się chociażby do Soboru Trydenckiego, gdzie ta nauka jest wyjaśniona, ale super potrafi zorganizować wycieczkę, festyn w parafii, to zrobi genialnie, ale nie jest specjalistą do spraw wiary, no to czego my możemy oczekiwać od ludzi. Msza może być wszędzie w takim razie. Nie ma już sfery sakrum, nie ma innego. Czy to będzie pociąg? Ja postulowałem w ramach żartu. Gdy chodziło
obostrzenia,
całe obostrzenia ilości, pandemiczne, tak. No to mówię, no to odprawmy mszę świętą w SKM-ce, bo więcej osób może wejść niż do kościoła, prawda? To było oczywiście na zasadzie śmiechu pewnego.
Drugie, tak.
Tak, w Otwocku zaczynamy obrzędy wstępne, w Józefowie liturgia słowa i tak dalej, połowa będzie. No to były żarty głupie po prostu, niestety, w związku z zaistniałą sytuacją, ale problemem jest zawsze myślenie teologiczne. Musimy mieć dobrze, trzeba zadbać naprawdę, ja to widzę po 8 latach kapłaństwa, o dobre wykształcenie teologiczne, bo nasze sumienie idzie za naszym rozumem. Nawet w katechizmie tak jest, że przecież decyzja sumienia jest praktycznym aktem rozumu, więc ja muszę wiedzieć.
Spróbujmy jednym zdaniem odpowiedzieć, czy od wiernych też powinniśmy wymagać takiego wykształcenia, zrozumienia teologicznego, czy od kapłanów, bo kapłan musi wykładać wiernym, to wiem, ja muszę być ekspertem, ale taka katecheza dorosłych, czyli żeby tak naprawdę mocny nacisk kłaść na to, jest według ciebie potrzebne, czy nie? Jednym zdaniem, dasz radę. Spróbuj.
Od wiernych, którzy są w grupach parafialnych i którzy zostali pociągnięci światłem Ducha Świętego do głębszej, pragną głębiej realizować swoje chrześcijaństwo. Są w odnowach w Duchu Świętym, w drogach neokatechumenalnych, czy innych formach takich, powinniśmy tego wymagać.
No dobrze. Księża powinni w ogóle robić rachunek sumienia ze sposobu odprawiania mszy świętej. Tak zakończę, bo nie wiem, czy wiesz, ale minęło 30 kilka minut naszej rozmowy.
Już?
No niestety, tak to działa. Mieliśmy odpowiedź na pytanie o wady tradycjonalistów, ale przekładamy to na kolejny odcinek. Przepraszam was, ale to, co wspomniałem, jestem mistrzem dygresji i milion pytań mi się zrodziło w międzyczasie. Więc wrócimy do tego, ja nie odpuszczę.
Trzeba wrócić, to będzie bardzo dobry odcinek. Najlepszy chyba z tych trzech, jak o tym pogadamy.
Daj, Panie Boże, żeby tak było, bo sam jestem zaintrygowany, co ty tam wymyśliłeś. Zachęcam do stawiania pytań, do komentarzy, do udostępniania w ogóle tego odcinka dalej. Wspólnie się uczymy i myślę, że wspólnie, mam nadzieję, znajdziemy się w niebie. Dziękuję za rozmowę.
Ale to jeszcze jedna rzecz, no, czy księża powinni robić rachunek sumienia, tak? Ja podpowiem jedno, jak w rachunku sumienia są pytanie, które ksiądz powinien sobie zadawać po mszy świętej albo przed swoją spowiedzią, czy robiłem czerwone, a mówiłem czarne?
Dziękuję. Ale to myślę, nie, to teraz musisz dopowiedzieć, bo nikt nie zrozumie.
A!
Tak,
w mszale ale są użyte dwa rodzaje kolorów na oznaczenie, znaczy teksty. Pewne teksty są napisane kolorem czerwonym, tak zwane rubryki.
Dobrze.
I kolorem czarnym. I ksiądz zasadniczo na mszy powinien robić to, co jest napisane na czerwono, a mówić to, co jest napisane na czarno. Nic więcej.
Kochani, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.